Ze mną Katarzyna Guzewska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dzień dobry Państwu.
Dziś będę chciała poruszyć dwa tematy, dwa dość istotne, myślę. Pierwszy to śmieci, bo z początkiem roku, myślę, tak wyszło, że każde gospodarstwo domowe musiało zaopatrzyć się w dodatkowe pojemniki na śmieci segregowane, w tym na szkło
i bio.
Bio
wszyscy mają. Od nowego roku faktycznie wszedł obowiązek gromadzenia tych dwóch frakcji, o których pani redaktor powiedziała, czyli frakcji bio, odpady i szkło w pojemnikach.
To mamy. No i na początku były problemy. Na początku było tak, że mieszkańcy tupali trochę nogą na was.
No wiadomo, jak coś jest mniej wygodne, aczkolwiek nie wiem, czy mniej wygodne, może bardziej, no, że trzeba było te pojemniki jednak kupić na szkło. To tutaj mieszkańcy może trochę tupali nogą. Natomiast na pewno jestem przekonana o tym, że dzisiaj w zdecydowanej większości ci mieszkańcy są zadowoleni z tego, że gromadzimy już te problemowe frakcje w pojemnikach, a nie w workach. Myślę, że dla mieszkańców też to jest wygodniejsze. Aczkolwiek wiemy, mamy sygnały o tym, że ta frakcja bio wymaga zwiększonej ilości pojemników na pewno.
To jest jakby trochę oczywiste, bo przy porządkach czy letnich, czy wiosennych, czy jesiennych, tak, no bo zima to umówmy się.
Ten problem dotyczy zabudowy jednorodzinnej generalnie, tak. Bo przy koszeniu trawy, choćby zwykłym, podstawowym takim procesie pielęgnacji trawnika, wiadomo, że mamy zwiększone ilości tych bioodpadów, czy też przy pielęgnacji ogrodów, co ma miejsce wiosną i jesienią, więc mamy świadomość, że tej frakcji będzie zdecydowanie więcej i tutaj pojawia się ten problem, że nie ma tych worków. No ale te worki właśnie w tych miesiącach były najbardziej kłopotliwe dla nas. Mam na myśli tutaj odbiór, czyli przedziurawione, nie do podniesienia.
No tak, stąd
to mówiliśmy, tak, mówiliśmy o tym, że to jest właśnie konieczność gromadzenia tych odpadów niestety w pojemnikach, jeżeli ktoś nie mieści się w jednym, przypomnę, że każdy otrzymał w ramach opłaty jedno gospodarstwo domowe, jeden pojemnik. Jeżeli jest za mało, wystarczy dokupić lub zwiększyć po prostu jego objętość.
No do nas też trafiały, to muszę powiedzieć, głosy oburzonych mieszkańców Słupska, co niektórych, którzy właśnie mówili, no dobrze, pojemniki pojemnikami, ale ja powkładałem w te worki, równiutko ustawiłem i oni nie wzięli.
No zasada jest zasadą. Nie możemy tutaj robić wyjątków i były te dwa pierwsze miesiące zimowe, styczeń, luty, była ta możliwość na dostosowanie się, mówiliśmy o tym bardzo często, głośno i wszędzie o tym, że te pojemniki muszą być, więc był ten czas, jeżeli jeszcze ten w styczniu, w lutym pojawiały się worki z tymi frakcjami, one były odbierane, ale później już niestety nie. I do nas też takie telefony i oczywiście mieszkańcy do nas przychodzą nadal i są informowani o tym, że no niestety pozostaje PSZOK lub zaopatrzenie się w większą liczbę pojemników.
Do PSZOK-u można ten nadmiar wywozić
zawsze.
Bez opłat.
Oczywiście, to jest wszystko w ramach opłaty wnoszonej do miasta. Przypomnę te 21 zł 50 groszy, o ile ktoś nie kompostuje, a tu przy okazji od razu zachęcam zabudowę jednorodzinną do utworzenia sobie kompostowników na ogrodach swoich przydomowych. Jest to korzystne zarówno pod kątem poziomów recyklingu, ale i także być może właśnie ten nadmiar może być tutaj skompostowany po prostu. Nie?
No tutaj ja zakładam, że powtórzę, mogą być obawy z kilku powodów. Przede wszystkim zapachu, który się z tego niesie przy upałach, które się pojawiają. To jest jakby jedna rzecz, a druga, no trzeba to miejsce wygospodarować.
No tak, ja rozumiem, że nie każdy ma na to miejsce, że tych bioodpadów też jest latem czy jesienią zwiększona ilość, gdzie też ten kompostownik nie wydoli, krótko mówiąc, on może być za mały, więc no to jest to alternatywa, tak? Nie ukrywam, że też jesteśmy na etapie rozmów z firmą odbierającą odpady, czyli z PGK, żeby zwiększyć liczbę tych odbiorów bio w okresie jesiennym, czyli chcielibyśmy odebrać od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej częściej te odpady bio po to, żeby co tydzień to my mamy dzisiaj. Latem, przypomnę, jest odbiór bio co tydzień.
Co tydzień, ja mówię jesienią, to jest raz na dwa tygodnie.
Tak, od 1 listopada rozpoczyna się raz na dwa tygodnie i być może, że tutaj wybierzemy takie terminy najbardziej dogodne, żeby no, prawdopodobnie z początkiem listopada albo ten przełom tutaj październik, listopad, gdzie jest faktycznie i tych liści więcej, no i te ostatnie takie koszenie porządki, traw, tak. Porządki w ogrodzie czy cokolwiek jeszcze innego, żeby te dwa odbiory dodatkowe się odbyły odpadów bio z zabudowy jednorodzinnej. O tym na pewno poinformujemy na naszej stronie, czy też na stronie PGK, tak żeby ci mieszkańcy byli odpowiednio wcześniej poinformowani i mieli tą możliwość wystawienia w pojemnikach, przypomnę, te odbiory bio.
No tak, pojemniki to jest rzecz istotna. Będziecie zmieniać jeszcze plastiki, czy zostają worki na papier, na plastik, tak jak do tej pory?
Na razie nie ma takich przymiarek, żeby zmieniać. To nie jest, frakcja plastikowa nie jest aż tak uciążliwa w odbiorze, to nie jest no, takie ciężary, to nie jest ostre i tak dalej. Natomiast zawsze będziemy apelować do tego, żeby u źródła, czyli w naszych gospodarstwach domowych, jak najmniej produkować, bo my też jesteśmy jakby
mistrzami, absolutnie, w produkcji
producentem tych odpadów, mhm. Więc my musimy dzisiaj też myśleć o tym, że te śmieci, jak to potocznie mówimy, te odpady, to są dzisiaj surowcem. Żeby ten surowiec był dobrze wysegregowany w odpowiednich frakcjach, po to, żeby mógł być dalej wykorzystany i przede wszystkim, żeby było go mniej. Czyli nasze zakupy, przede wszystkim nasza codzienność, to jest to, żebyśmy już myśleli troszeczkę inaczej. Będziemy zawsze też o tym przypominać, mówić, nie kupujmy wody mineralnej w butelkach. Mamy ją w kranie. Czystą, świeżą, zdrową, a przede wszystkim tanią. Z gazem też są dzisiaj techniczne możliwości, naprawdę niedrogie, żeby tą wodę sobie zgazować w domu, jeżeli ktoś pije wodę gazowaną, sama też to robię, więc naprawdę polecam. To jest zaoszczędzone pieniądze, ale też ogromne ilości tych odpadów plastikowych. No dzisiaj no nie możemy znacząco zmniejszyć, tej, one faktycznie spadają, ale znacząco, no bo ten mianownik, ja cały czas tutaj mówię o recyklingu już, gdzie musimy jednak z tych selektów jak największe ilości procentów mieć czystych selektów, więc im mniej będzie ogólnej masy odpadów i lepsza segregacja, tym będziemy zawsze lepiej wyglądać, także nie kupujmy odpadów w sklepie, zawsze wybierajmy te produkty, gdzie nie są wielokrotnie opakowane, nie pakujmy dwóch bananów w worki foliowe czy dwóch pomidorów, naprawdę można to spokojnie sobie wziąć luzem, bez woreczka, albo swój woreczek, taki bawełniany, który też udostępniamy mieszkańcom w ramach naszych akcji edukacyjnych, reklamówki, worki, no i także to, jeżeli gromadzimy u siebie w pojemnikach, we własnych domach, jak najmniej tych worków foliowych na odpady. Więc jeśli bio, to w workach biodegradowalnych. Jeśli już musimy worek, to mówię w wyjątkowych przypadkach. A tak myślę, że możemy
da się
też możemy też ograniczyć. Folia jest bardzo trudnym odpadem do zagospodarowania, drogim dzisiaj, uciążliwym i pod kątem finansowym i środowiskowym.
No to ja muszę jeszcze zapytać, bo też miałam pytanie od naszej słuchaczki o tak zwane odpady medyczne. Pani musi codziennie robić zastrzyki, w związku z czym igły, waciki to są rzeczy, które nie powinny trafiać do normalnych odpadów, do normalnych śmieci. Jak sobie z tym radzić?
Nieprawda. To nie są odpady medyczne. Odpady medyczne powstają w szpitalach, ewentualnie w przychodniach, w gabinetach lekarskich, ale nie w gospodarstwach domowych. Więc jeżeli ktoś boryka się z tego typu odpadami, odpowiednio je zabezpiecza, no mam na myśli tutaj igłę, tak żeby no, wykonawca później nie był narażony i umieszcza je w pojemniku zmieszanym.
Okej.
Okay. No, to zdecydowanie to nie są
odpady
medyczne.
Kiedy była taka akcja, to ja proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, można było dostać, PGK to rozdawało też w ramach którejś z akcji, specjalne czerwone pojemniki na igły właśnie.
Tak, na igły, no bo igły są, no przyznacie Państwo, dość niebezpieczne, specyficzne.
Dokładnie.
W umieszczaniu.
Dlatego mówię, że odpady
one,
zmieszane.
Ale nie to, że nie mogą, tak? One mogą trafić, natomiast tak jak mówię, no zamknięte tą skówką, tak żeby się nie doprowadzić do ukłucia, skaleczenia, podrażnienia, więc, ale to nie jest, że nie mogą. To one nie muszą być jakoś specjalnie tutaj segregowane. My możemy je w pojemniku, jeżeli ktoś to robi codziennie faktycznie lub częściej, takie pojemniki sobie w domku trzymać i nawet można je przywieźć też indywidualnie na PSZOK. To nie ma żadnego problemu z tym, ale to nie jest jakby odrębna frakcja, którą mieszkańcy muszą wysegregowywać, czy też mieć zabezpieczoną. To można wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, ale mówię tutaj, zalecam, żeby te igły były zabezpieczone, nie?
No to tu już mamy odpowiedź. A drugi temat, który chciałabym dziś poruszyć, to słupskie schronisko dla zwierząt. Sporo kontrowersji dookoła. Ja już nie mówię o adopcjach, o zwierzętach, bo tu też na naszej antenie prowadzone są audycje, w których co tydzień proponujemy, namawiamy do adopcji jednego z podopiecznych słupskiej placówki. No ale właśnie, remont, wszyscy wiemy, że są poprawki, one muszą być zrobione, żeby obiekt funkcjonował i był przystosowany bezpiecznie dla czworonogów, które tam są, także dla pracowników, którzy codziennie pracują. To jest jakby jedna rzecz. Druga, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, zbuntowały się gminy, a jest ich 6, które współtworzą, współfinansują słupskie schronisko i nie chcą płacić. Czy to prawda?
Nie, to nie jest tak do końca. Oczywiście zaraz tutaj będę wszystko łagodzić. No, tam, gdzie jest wielu partnerów, tam wymaga to wszystko rozmów i no, pewnego rodzaju kompromisów, negocjacji. No tak. Tak to zwykle bywa. Natomiast nie ma żadnego buntu. Ja bym już zupełnie tak tego nie nazwała. W zgodzie prowadzimy to schronisko. Miasto jest tutaj liderem tego zadania, to trzeba podkreślić, bo gminy, pozostałe 6 gmin, no, powierzyło nam to zadanie do realizacji, a więc my je wykonujemy w imieniu pozostałych partnerów porozumienia. No i o pewne rzeczy musimy po prostu zapytać, dopytać, domówić i tak dalej. Więc jest pełna zgoda, jeżeli chodzi tutaj o utrzymanie obiektu, o prace, no, tak zwane remontowe, które jak w każdym domu trzeba po prostu wykonywać na bieżąco, więc tutaj...
No tutaj też wiemy, że wykonawca, który budował to schronisko, no, pozostawił wiele do życzenia, delikatnie mówiąc, i trzeba to w tej chwili naprawić. No
to jest duży obiekt, on naprawdę też specyficzny, więc poza boksami, częścią biurową i taką zamkniętą są też otwarte tereny, wybiegi dla psów, które położone są w dość trudnym, podmokłym terenie, więc tak naprawdę uczymy się wszyscy tego obiektu. To jest nowy obiekt, zaledwie ponad dwa lata funkcjonuje w takiej normalnej rzeczywistości, czyli już ze zwierzętami, z obsługą, a więc też się uczymy. On się zużywa, no, naturalne rzeczy, więc będą poprawki robione na bieżąco. Nie ma tutaj jak żadnych wątpliwości co
i
do
uwag,
tego.
I uwag, rozumiem.
Uwagi co do obiektu, tak, ale mówię, te poprawki będą wykonywane na bieżąco. Zajmuje się tym Zarząd Infrastruktury Miejskiej w imieniu wszystkich gmin, więc...
Jaki jest koszt tych poprawek?
To znaczy tam bodajże około 500 tysięcy, chyba z tego co pamiętam, ostatnie prace remontowe w zakresie wybiegów. Mhm. Nie ma tutaj, były chyba 2 przetargi i tutaj były problemy z wyborem wykonawcy, ale z tego co wiem, to prawdopodobnie w tym roku jeszcze będzie wszystko zakończone. Mhm.
No i współfinansowanie słupskiej placówki na bieżącą działalność. I tu znowu muszę zapytać, jakie pieniądze dostaje rocznie schronisko?
Różnie to bywa. Obecnie nasze zapisy porozumienia mówią o tym, że siadamy do stołu.
7 partnerów.
7 partnerów, tak. Poprzedzone jest to wszystko analizami. Wykonujemy tak zwany audyt schroniska, który ma za zadanie pokazać realne koszty funkcjonowania schroniska i jest to wykonywane co roku i co roku poznajemy tak naprawdę te koszty, no bo wiecie Państwo, one się zmieniają.
Obiekt jest nowy.
Tak, ale no mamy koszty mediów, czyli tam jest to i zarówno i ogrzewanie, no liczba zwierząt się zmienia, z każdej gminy się zmienia. To wszystko musi być też sprawiedliwie podzielone, mamy koszty stałe, koszty zmienne, to wszystko jest analizowane, szacowane, więc tak naprawdę te koszty z roku na rok się zmieniają. Aktualnie jesteśmy przed wyborem, przed ogłoszeniem nowego konkursu, ponieważ ku końcowi zmierza obecnie funkcjonująca umowa na funkcjonowanie schroniska, czyli operator będzie wyłoniony przy nowej umowie. No i te koszty, tak jak zawsze, przy każdej realizacji zadania muszą być wstępnie oszacowane po to, żeby wiedzieć, na co musimy się szykować. Stąd nasze rozmowy z partnerami, nasze spotkania, negocjacje. I ostatecznie lada chwila ten konkurs ogłosimy i będziemy czekać na oferenta.
To skąd się wzięły te uwagi co do płatności za placówkę?
To znaczy, może nie tyle uwagi, tylko tak jak mówię, jesteśmy w stałym dialogu i każda z gmin może nie tyle dostarcza, co korzysta z obiektu różną ilością zwierząt, tak? No bo wiadomo, wielkości gmin są różne i też
czyli
te potrzeby są różne.
Skąd przyjeżdżają, rozumiem,
no,
tak?
Oczywiście, tak jak powiedziałam, mamy koszty stałe utrzymania obiektu, którymi się dzielimy procentowo i mamy koszty zmienne, które są ustalone na podstawie ilości dostarczanych do schroniska zwierząt. I no, oprócz tego jest wiele innych kosztów utrzymaniowych, jak choćby kastracja zwierząt, kotów wolnożyjących, jak utrzymanie...
Całoroczna sterylizacja, tak.
No, całoroczna sterylizacja zwierząt przebywających w schronisku, czyli mówimy już o tych bezdomnych zwierzętach, które są w schronisku. Ale także prowadzimy bardzo szeroką kampanię i prośby do gmin o to, żeby kastrować, sterylizować koty wolnożyjące, które na naszych terenach... są, żeby się nie rozmnażały, żeby tej bezdomności nie powiększać i żeby po prostu, no tylko te zwierzęta są po prostu biedne później, tak, trzeba je leczyć, trzeba je pomagać, dokarmiać, więc i żeby było ich jak najmniej, a najlepiej wcale, więc ta kastracja też jest wykonywana dla wszystkich partnerów porozumienia w ramach tej kwoty, w ramach tej umowy, co też jest na pewno dużym kosztem, no wiadomo, to jest obsługa weterynaryjna wszystkich zwierząt, to nie są zwierzęta zdrowe, rasowe, które tam są w schronisku, one potrzebują pomocy na bieżąco, leczenia, czasem specjalistycznego, także zabiegi operacyjne są wykonywane w tym gabinecie weterynaryjnym.
No to jest też karma, która musi być wtedy dostosowana do każdego pacjenta, w cudzysłowie.
To są staruszki, które wymagają naprawdę, no oprócz opieki, to też bardzo indywidualnego podejścia, karmienia, opieki. I przez to też no, zróżnicowane są te koszty. Także po prostu siadamy, na pewno dojdziemy do tego porozumienia, jestem przekonana o tym. I ogłosimy ten konkurs dla wszystkich.
A kiedy to ma nastąpić?
Lada chwila, dlatego że nie pozostało nam wiele czasu. Z końcem września umowa się kończy, więc musi być czas na wyłonienie nowego, czy też dotychczasowego. Zobaczymy, jakie będą oferty operatora schroniska. Także ustalimy wspólnie te koszty. One muszą być racjonalne i muszą być wystarczające do tego, żeby to zadanie publiczne, bo przypomnę przecież, że to jest obowiązkowe zadanie wszystkich gmin. Musimy je realizować, realizujemy je wspólnie. To nie jest łatwe zadanie. Nie jest to dla nas łatwe zadanie. Ale mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i ostatecznie ustalimy wysokość dotacji, którą wspólnie przeznaczymy na funkcjonowanie schroniska.
A do tej pory jaka wysokość dotacji była?
Do tej pory to była kwota niecały 1 100 000 rocznie.
Czyli niewiele, bo to takie...
Niewiele i tu muszę dodać, że nasze schronisko naprawdę funkcjonuje na wysokim poziomie i porównując, bo też takie czynimy jakieś analizy z innymi miastami podobnej wielkości, naprawdę to są kwoty bardzo niskie. Miasta podobne jak miasto Słupsk, jeżeli chodzi no nie tyle o liczbę mieszkańców, ale o liczbę zwierząt, no bo my tu porównujemy...
Zwierząt do zwierzęcia, tak.
Chociaż to jest też porównania są trudne, bo zadania są różne realizowane w obiektach, ale... Podobne miasta, naprawdę kwoty są znacząco różne. My 1 000 000, ktoś 1 600 000, gdzieś tam 2,5 miliona, więc to jest Koszalin, to jest Grudziądz, które badaliśmy w Grudziądzu, 2 600 000 rocznie na utrzymanie schroniska, to jest kwota bardzo różniąca się od naszej, dlatego my mamy pełną świadomość tego, że ta kwota musi być zwiększona znacząco, bo no wiemy o
no
tym...
To mamy też odpowiedź, myślę, na to, co słupskie schronisko w tej chwili robi, czyli Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Słupsku, czyli te apele i prośby o to, żeby dofinansować leczenie, czy karmę specjalistyczną i tak dalej, i tak dalej.
No, takie ma też możliwości organizacja pozarządowa, no bo tutaj trzeba otwarcie powiedzieć, że jest to pewien taki czynnik... nie bez znaczenia, że my wybraliśmy operatora jako organizację pozarządową, tak? Oni mają tutaj prawo no, mieć wkład własny do zadania, wykonywać zadania swoje statutowe, a więc realizują zadania tutaj na naszym obiekcie także swoje, gdzie w innych przypadkach pewnie byłoby to niemożliwe i gminy mają tutaj taki plus, jeżeli chodzi o towarzystwo jak najbardziej, ale no, podkreślam, my wiemy o tym, że to jest nasze zadanie wspólne, które musimy finansować. To nie jest tak, że mają to robić za darmo, czy też tylko za zbiórki. Gminy, miasto musi odpowiednią wysokość dotacji zabezpieczyć po to, żeby to zadanie było prawidłowo.
No to ja też apeluję tutaj do gmin, żeby pamiętały o tym, że liczba zwierząt w słupskim schronisku, no bywa, że jest to 250.
Nie, w życiu. Nie.
No 140, 135 psów i 130 kotów, no pani dyrektor.
O, nie, no akurat tutaj zapoznałam się przed naszą rozmową,
podam dokładnie. Ale to dokładnie. Może w tej chwili, bo ja muszę powiedzieć, że w tym okresie, kiedy trafiają koty, zwłaszcza w okresie rozrodczym, te kociaki małe, one szybko, co prawda, to znajdują nowe domy.
Mam mamy dwie różne tutaj dwie różne dane. Po pierwsze, to jest ilość zwierząt trafiających do schroniska i ze wszystkich gmin. Owszem, tutaj są kwoty, przepraszam, liczby dość wysokie. Natomiast to są zwierzęta, które niemalże natychmiast oddawane są właścicielowi, bo to jest gros tych zwierząt, to są uciekinierzy. Często stali i tutaj apeluję tutaj do właścicieli. O chipowanie to już tyle rzecz. O tym mówimy, tak, czyli podpisywanie naszych zwierząt, ale uciekinierzy, którzy są nad terenem miasta również po naszych interwencjach dostarczone do schroniska przez Animal Patrol, które właśnie robią te tak zwane piki nam, czyli na wykresie wygląda to, że duża liczba zwierząt trafia do schroniska, ale zaraz one są odbierane przez właścicieli. Duża liczba zwierząt jest niemalże natychmiast wyadoptowana, bo poziom adopcji jest bardzo wysoki, jeżeli chodzi o starania
kozu. Mamy
też
swój udział w tym, muszę powiedzieć.
Wiem doskonale, natomiast tak jak mówię, te 300 parę zwierząt, które trafia do obiektu, połowa z tego to są zaraz odbierane i wyadoptowane, więc dzisiaj na terenie schroniska przebywa bodajże 122 psy, więc nie jest to żadne tam 250. To nie jest też mało.
Okej. Łącznie.
Dobrze. To nie jest oczywiście też mało. Zawsze będziemy starać się o to, żeby było ich jak najmniej, no bo my zapobiegamy bezdomności. Ten program ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, więc nie chcemy mieć zwierząt bezdomnych w schronisku. To nie jest ani miła, ani sympatyczna, ani dla nas,
ani dla nich. Tak.
Życie w schronisku, więc zachęcamy zawsze do adopcji. Zarówno kotów, jak i przepiękne są tam nieraz.
To jest jakby, ja muszę Państwu powiedzieć, że ja jestem szczęśliwym posiadaczem 4 schroniskowych kotów. Natomiast rzeczywiście tak jest, że liczba psów to jest około 120 i bywa, że jest tyle samo albo ciut więcej kotów. No ale tak jak mówi Pani Dyrektor, one dość szybko, zwłaszcza te małe, znajdują nowe domy. Nie zmienia to oczywiście tego i ja będę Państwa namawiać, żeby nie kupować zwierząt, adoptować, bo można znaleźć niesamowitego czworonoga i prawdziwego przyjaciela w słupskiej placówce. A co za tym idzie, proszę pamiętać o wszystkich dniach otwartych, które organizuje ta instytucja, o wolontariacie, który jest możliwy także i można do schroniska zaglądać. I o wspieraniu czy zaglądaniu tak po prostu.
Tak po prostu. Wsparcie zawsze każdy się przyda, bo to jest placówka tak naprawdę bardzo finansochłonna, można to tak powiedzieć. Każda rzecz typu koc, plet, pokarm dla zwierząt się przyda, ale także i pomoc wprost finansowa, więc na pewno zachęcamy. Zachęcamy też karmicieli kotów wolnożyjących i tu od razu, jeżeli mogę przypomnieć i zaapelować do osób, które opiekują się kotami tak zwanymi wolnożyjącymi na terenie miasta, czyli tymi naszymi dzikusami, żeby dostarczać je do schroniska albo przy pomocy naszego Animal Patrolu na zabieg kastracji, bo to zdecydowanie zmniejszenie populacji tych kotów jest nam bardzo potrzebne i tutaj apel do wszystkich gmin, nie tylko mam na myśli miasto Słupsk, bo to przecież zwierzęta nie mają...
Które to gminy? Jeszcze pani dyrektor, które to gminy?
Ale tu muszę też od razu przyznać, gmina Kobylnica, gmina Słupsk, bardzo aktywne. I dziękujemy tutaj za to, że duża liczba tych zwierząt została poddana zabiegowi kastracji w schronisku. No gmina Damnica, gmina i miasto Ustka i gmina Smołdzino. Więc wszystkich partnerów zapraszam cały czas nieustannie na zabiegi kastracji kotów wolnożyjących w schronisku. One tam przechodzą odpowiedni zabieg, są zaopatrzone medycznie
i wracają
w swoje miejsce, więc dzikuski po prostu kastrujemy, żeby było ich jak najmniej.
Tak, żeby nie zalała nas ta fala, drodzy Państwo, albo żebyście potem nie wrzucali przez płot do słupskiego schroniska kociaków, czy nie zostawiali w torbach sportowych pod drzwiami, co też się w tym sezonie tak zdarzało. Kiedy możemy liczyć na informacje w temacie kompromisów i dogadania się co do współfinansowania?
Musimy ten konkurs ogłosić lada chwila, za kilka dni, więc, więc to jest kwestia kilku dni zamknięcia tego tematu.
Katarzyna Guzewska była Państwa i moim gościem. Kłaniamy się do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.